zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W wieczornych spotkaniach z historią proponuję przypomnienie kilku majowych dat. Jedną z najważniejszych dla Polaków jest 13 maja 1981 roku. Wtedy to z Watykanu do kraju dotarły wstrząsające informacje.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Godzina 17.
Jest piękne wiosenne popołudnie. Świeci słońce, temperatura powietrza przekracza 20 stopni. Na ogromny plac przed Bazyliką Świętego Piotra wjeżdża biały, odkryty jeep. Jan Paweł II pozdrawia blisko 20-tysięczny tłum pielgrzymów. Wśród nich jest wielu rodaków papieża. Delegaci Solidarności stoją obok oficerów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Pielgrzymi machają flagami, na wietrze kołyszą się baloniki, muzycy grają na dudach, zakonnice pilnują swych podopiecznych ze szkół podstawowych. Pielgrzymi, turyści i zwykli gapie wiwatują, krzyczą, klaszczą. Auto toczy się powoli, aby Jan Paweł II mógł błogosławić pielgrzymów. Wykonuje pierwsze okrążenie, potem drugie. Ojciec Święty pochyla się od czasu do czasu w stronę widzów, słucha pozdrowień i odpowiada na nie w kilku językach. Co pewien czas auto się zatrzymuje, a Jan Paweł II bierze w ramiona jakieś dziecko.
Godzina 17:17.
Środowa audiencja trwa już 17 minut. Auto z papieżem zbliża się do stojącego w tłumie zabójcy. Ali Akcza sięga pod marynarkę i wyciąga pistolet z przytroczonej do pasa kabury. Już tylko kilka metrów dzieli go od Ojca Świętego. Akcza podnosi broń do oka i zaczyna mierzyć. Stojący w pobliżu zabójcy ludzie niczego nie widzą. Ich uwagę przyciąga ubrany na biało, uśmiechnięty papież, który nagle podnosi do góry jasnowłose dziecko, radośnie potrząsające błękitnym balonikiem. Nazywa się Sara Bartoli. Pod opieką księdza Raffaele Tosto przybyła do Watykanu z tłumem wiernych z Laviano, miasteczka leżącego kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu. Wzbudzając entuzjazm tłumów, Jan Paweł II bez trudu podnosi blondyneczkę z burzą kręconych włosów, a po chwili podaje ją z powrotem opiekunowi. Kiedy białe auto z papieżem rusza ponownie, zamachowiec naciska spust pistoletu. W ułamku sekundy rozlegają się 3 strzały. 2 oddaje Akcza. 3, inny zabójca, stojący 20 metrów dalej. Natychmiast reagują setki spłoszonych hukiem gołębi. Podrywają się do lotu nad placem. Prywatny sekretarz papieża, ksiądz Stanisław Dziwisz, błyskawicznie domyśla się, że ktoś strzelał. Jego spojrzenie pada na Ojca Świętego. Jan Paweł II przez chwilę się chwieje, ale choć nie widać ani krwi, ani ran, osuwa się na stojących za nim kamerdynera Angelo Bugella i księdza Dziwisza. Na stopnie białego jeepa wskakuje Alois Esterman, członek ochrony z Gwardii Szwajcarskiej, i własnym ciałem osłania papieża przed następnymi kulami. Biała sutanna Ojca Świętego nasiąka krwią, która rozlewa się jak rozwijająca swe płatki róża.
Godzina 17:19.
Kierowca papieskiego samochodu już wie, że był świadkiem zamachu na Ojca Świętego. Poganiany przez księdza Dziwisza gwałtownie przyspiesza i przez bramę dzwonów rusza w stronę polikliniki Gemelli. Jan Paweł II słabnie, ma zamknięte oczy, ale cały czas jest przytomny i odmawia modlitwę do Najświętszej Marii. Przez cały czas jest przekonany, że jego rany nie są śmiertelne.
Godzina 17:20.
Kiedy kierowca papieskiej karetki toruje sobie klaksonem drogę przez zatłoczone ulice Rzymu, otoczony przez tłum Ali Akcza usiłuje uciec. Stojąca obok krzepka zakonnica Lucia Giudice chwyta go za ramię. Zabójca mamrocze łamanym głoskiem: to nie ja, jestem sam. Ale Lucia nie puszcza go. To byłeś ty. Sama dobrze widziałam, odpowiada. Terrorysta szamocze się rozpaczliwie, w końcu udaje mu się wyrwać z uścisku zakonnicy, ale już otaczają go inni pielgrzymi, okładają pięściami, kopią i krzyczą: nie wyjdziesz stąd żywy. Na pomoc śpieszą dwaj karabinierzy, którzy uwalniają poturbowanego Turka z rąk napierającego tłumu. Ali Akça jest spokojny, z kamienną twarzą, tak jakby go to nie dotyczyło. Zapisuje na podanej kartce imię, nazwisko i datę urodzenia. Karabinierzy rewidują zatrzymanego. Wyciągają mu z kieszeni fałszywy paszport na nazwisko Faruka Ozguna oraz bilet kolejowy do Neapolu. Na koniec wpychają zamachowca do policyjnego auta, które odjeżdża z piskiem opon.
Godzina 17:39.
Samochód z ciężko rannym papieżem zatrzymuje się przed kliniką Gemelli. Jan Paweł II zostaje błyskawicznie przewieziony na 9. piętro do sali operacyjnej. Ksiądz Dziwisz udziela mu sakramentu namaszczenia chorych. Dyrektor kliniki stara się zawiadomić jednego z najwybitniejszych rzymskich chirurgów, profesora Francesco Crucitiego. Ale on już wie o zamachu na papieża i z Via Aurelia przedziela się swoim samochodem pod prąd potoku samochodów. Mija wymachującego pistoletem maszynowym policjanta do drugiego, który dogonił go na motocyklu, krzyczy: muszę być natychmiast w Gemelli. Policjant błyskawicznie pojmuje, o co chodzi. Gazu, pomogę panu. I pilotuje samochód profesora aż do szpitala.
Godzina 17:55.
Profesor Crucitti wjeżdża windą na blok operacyjny. Po drodze zmienia ubranie, gubiąc portfel z dokumentami, klucze i bilon. Kiedy myje ręce, ktoś wiąże mu na plecach fartuch, inny wkłada mu buty operacyjne. Kiedy profesor wchodzi do sali, papież już śpi. Crucitti słyszy tylko głos anestezjologa. Ciśnienie 80, 70, spada dalej. Na szczęście udaje się zatamować krwawienie i osuszyć jamę brzuszną pacjenta. Profesor spostrzega jednak, że kula, która przebiła brzuch Ojca Świętego, o milimetry ominęła wszystkie najważniejsze dla jego życia organy. Tętnicę główną, biodrową, moczowody, ośrodki nerwowe i kręgosłup. Jeśli uszkodzona zostałaby któraś z tętnic, ranny niemal natychmiast wykrwawiłby się na śmierć. Gdyby kula uderzyła w kręgosłup, papież zostałby sparaliżowany. Kule zamachowców raniły Jana Pawła II w brzuch, prawy łokieć i palec wskazujący. Poza tym raniły także dwie inne osoby.
14 maja. 45 minut po północy.
Po trwającej 5 godzin i 20 minut operacji dyrekcja kliniki Gemelli wydaje komunikat. Operacja Ojca Świętego zakończyła się sukcesem. Stan pacjenta jest zadowalający. Pielgrzymi modlący się o zdrowie papieża na placu Świętego Piotra powoli rozchodzą się do domów.
17 maja.
Jan Paweł II nagrywa kilkuminutowe przemówienie na Anioł Pański. Słuchają go z taśmy wierni, zgromadzeni przed bazyliką w Watykanie.
Przemyślałem to ponownie podczas pobytu w szpitalu. Dlaczego teraz, w roku rodziny? Dlatego, że rodzina jest zagrożona. A skoro rodzina jest zagrożona, papież musi cierpieć, aby wiedziała każda rodzina i cały świat widział, że jest jeszcze Ewangelia cierpienia, na której zbudujemy przyszłość i trzecie tysiąclecie rodzin. Wszystkich rodzin i każdej z osobna.
Była uważana za jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej, porównywalną ze Stalingradem i Łukiem Kurskim. Bitwa o Monte Cassino.
18 maja 1944 roku popularny amerykański komentator radiowy Graham Swing mówił milionom słuchaczy: wspaniały manewr oskrzydlający, który spowodował zdobycie kasino, udał się dzięki natarciu wojsk polskich, najwspanialszych żołnierzy, jakich wydała obecna wojna. Dziś Historycy są zdania, że tych wspaniałych żołnierzy zginęło zbyt wielu. Ale po kolei. Przypomnijmy najpierw, o co toczył się ten krwawy bój. Maciej Szczurowski pisze w Polityce.
Bitwa toczyła się o przełamanie niemieckiej linii Gustawa, zwanej również Zimową, która od 4 miesięcy blokowała aliantom drogę do Rzymu. Ta górska barykada ciągnęła się przez całą szerokość Półwyspu Apenińskiego. Obsadzona była przez niemiecką 10. Armię. Jej wojska umocniły się szczególnie w jedynym przejściu prowadzącym doliną rzeki Liri pod Cassino. Z wielu powodów nacierający nie mogli brać pod uwagę wąskich przejść nadmorskich. Nad doliną Liri panują 2 masywy. Od północy Monte Cairo, którego Monte Cassino jest ostatnim bastionem zawieszonym nad doliną. Od południa zaś góry Auruńskie. Owe masywy Niemcy nazwali słupami bramy do Rzymu, bramy szerokiej zaledwie na 6-8 kilometrów. Od stycznia 1944 roku sprzymierzeni podejmowali próby przełamania niemieckiej obrony w okolicach Monte Cassino. Pierwsze natarcie wykonała 5. Armia Amerykańska w okresie od połowy stycznia do 10 lutego 1944 roku, uderzając na pozycje niemieckie nad rzekami Garigliano, Gari, Rapido. W tym czasie 6. Korpus Amerykański dokonał desantu pod Anzio na tyłach wojsk niemieckich. Utworzony tam przyczółek, okupiony znacznymi stratami, od tej pory stanowił istotne zagrożenie dla systemu obrony nieprzyjaciela. Drugie natarcie w dniach 15-18 lutego skierowali alianci bezpośrednio na masyw Monte Cassino. W tym przypadku liczono nie tyle na sukcesy terenowe, ile na odwrócenie uwagi Niemców od przyczółka pod Anzio oraz na ewentualną likwidację niemieckich stanowisk obserwacyjnych na Monte Cassino. O ile udało się nieco odciążyć wojska amerykańskie pod Anzio, o tyle zastosowane w olbrzymiej skali bombardowania lotnicze wzgórza Monte Cassino, jeśli przyniosły jakiś skutek, to odwrotny do zamierzonego. Bardzo trudny teren masywu i okolic, potężne leje po wybuchach ciężkich bomb lotniczych uczyniły całkiem niedostępnym dla broni pancernej.
Dlaczego alianci nie mogli złamać niemieckiego oporu pod Monte Cassino aż przez 5 miesięcy? Mieli przecież przewagę liczebną, panowali w powietrzu. Na te pytania odpowiada w miesięczniku Mówią Wieki profesor Bogusław Polak.
3 pierwsze z 4 bitew o Monte Cassino były w zasadzie powtórzeniem tych samych błędów. Zirytowany premier Winston Churchill krytykował swoich marszałków. Panowie, co wy robicie z armią brytyjską? Na wąskim odcinku topicie, marnujecie nieprawdopodobne siły żywe. Chodziło o to, że prowadzą atak na wprost, na wąskim, trudnym i silnie umocnionym odcinku między 2 liniami obronnymi, Gustawa i Hitlera, a nie stosują manewru oskrzydlającego. Udział w operacji pod Monte Cassino zaproponował generałowi Władysławowi Andersowi generał Oliver Lees, dowódca 8. Armii Brytyjskiej, 23 marca 1944 roku. Polski dowódca usłyszał: ma pan, generale, 10 minut na decyzję. W brytyjskim systemie dowodzenia był taki zwyczaj, że pytano alianta, czy chce zapłacić cenę krwi żołnierzy na najtrudniejszym odcinku, czy woli iść w drugiej linii. Była to bardzo trudna decyzja. Anders dźwigał na swych barkach odpowiedzialność za los tysięcy ludzi. Wiedział, że poprzednie nieudane szturmy na Monte Cassino wojska alianckie okupiły wielkimi stratami. Pod względem operacyjnym byliśmy absolutnie podporządkowani dowódcom alianckim, a tym samym realizowaliśmy ich plany. Pytanie było precyzyjne. Albo, albo. I Anders musiał decydować sam. Presja psychiczna była duża. Jak opisuje we wspomnieniach towarzyszący mu szef sztabu korpusu, pułkownik Kazimierz Wiśniowski, wyszedł z namiotu i zapytał: Kazimierzu, co mamy robić? Będą o nas mówić jako o turystach Andersa? Wojsko czeka tyle miesięcy na sprawdzenie się w walce. Ma za sobą przerażający balast psychologiczny tego, co przeszło w Rosji. Tutaj na karku mamy jeszcze propagandę niemiecką na radiostację Wanda. Całe wagony ulotek wyrzucanych na pozycje polskie. Tymczasem w trudnej sytuacji politycznej po konferencji w Teheranie Polacy oczekiwali działań. W korpusie żołnierze psychicznie nie wytrzymywali bezczynności. Dlatego Anders zdecydował się włączyć do tej operacji na warunkach brytyjskich.
Bitwę o Monte Cassino zrelacjonował w rozmowie z Janem Białatowiczem sam dowódca II Korpusu Polskiego, generał Władysław Anders. Posłuchajmy archiwalnego nagrania.
Dnia 23 kwietnia 1944 roku do mojej kwatery w Inciaturo przyjechał generał Lis, ówczesny dowódca 8 Armii. Generał Lis oświadczył, w najbliższej ofensywie dla II Korpusu przewidziano zadanie najtrudniejsze. Zdobycie w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a w drugiej Piedimonte. Oświadczywszy to, generał Lis zadał mi pytanie, czy wobec znanych trudności mogę się podjąć zadania. Decyzja była ciężka. Zdawałem sobie sprawę, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie wyłącznie na mnie. Gdy przegramy tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana. A gdy zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle więc oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania.
Jakie były pierwsze czynności przygotowawcze do bitwy?
Najpierw odbyłem parę lotów samolotem rozpoznawczym, tak zwanym przez żołnierzy Kubusiem. Pamięta pan, że choć Kubuś latał wolno i nisko, nieprzyjaciel miał dla niego respekt i nie ostrzeliwał go, ponieważ Kubuś zaraz nanosił na mapę wszystkie stanowiska ogniowe lub też wprost kierował ogniem artylerii.
A co nastąpiło po lotach rozpoznawczych?
Odwiedzałem kolejno sojuszniczych dowódców poprzednich natarć i zbierałem od nich wiadomości o terenie i o nieprzyjacielu. Wszyscy przedstawiali mi tylko ogromne trudności walki i dowodzenia. Ale wielu pożytecznych rad dać nie potrafili. Po każdej przegranej bitwie dostrzega się tylko trudności, więc to mnie nie dziwiło. Dodam, że nie wolno nam było prowadzić na własną rękę rozpoznania przez patrole i wypady, aby przedwcześnie nie zdradzić przybycia wojsk polskich na ten odcinek frontu. To jeszcze skomplikowało i tak trudne zadanie.
Czy pan generał dowodził z jakiegoś określonego punktu?
Punkt dowodzenia korpusu został obrany i zabezpieczony już przed bitwą, świetnie zamaskowany i nierozpoznany przez nieprzyjaciela. Ale w czasie bitwy byłem w ciągłym ruchu. Jeździłem na szereg punktów obserwacyjnych, poza tym do dowódców dywizji i brygad. Musiałem nawet korygować niektóre zbyt gorące rozkazy.
Przypomnijmy sobie noc z 11 na 12 maja 1944 roku. O godzinie 11 z naszej strony otwarło ogień 1100 dział na pozycje niemieckie. Co pan generał w tej chwili pomyślał?
Że zaczyna się wielka sprawa. Byłem prawie pewien, że cele wstępne osiągniemy, ale największym moim zmartwieniem było, jak utrzymać zdobyte pozycje. Zwłaszcza, gdy się niebawem okazało, że nasza artyleria nie zdołała obezwładnić niemieckich źródeł ognia i obserwacji.
Jakie były uczucia pana generała po pierwszych meldunkach z linii?
Pierwsze meldunki były optymistyczne. Niestety, z nastaniem dnia oddziały nasze traciły zdobyty teren. Toteż postanowiłem natychmiast przygotować nowe natarcie. Rano przyjechał do mnie dowódca 8 Armii i stwierdził, że drugi korpus skutecznie związał siły niemieckie, co pozwoliło Brytyjczykom uchwycić przyczółki w dolinie rzeki Liry. Drugie natarcie korpusu miało wyjść równocześnie z brytyjskim, ale właściwie bitwa toczyła się bez przerwy dalej.
Kiedy pan generał uznał, że szala zwycięstwa przechyla się ostatecznie na naszą stronę?
Losy bitwy ważyły się do końca. Mimo optymistycznych pogłosek, że nieprzyjaciel opuszcza Monte Cassino, bodaj najcięższe i najtrudniejsze walki toczyły się przez cały dzień 17 maja. W nocy jeszcze opór Niemców nie osłabł. Poranne meldunki wczesnym ranem 18 maja były niedobre. Nastąpiły momenty jakby zachwiania się niektórych, nawet dobrych dowódców. Gdy mi raz meldowano, że z całego batalionu pozostało tylko kilkunastu ludzi, odpowiedziałem, że nie wierzę i okazało się, że miałem rację.
Jest poranek 18 maja. Co wtedy przeżywał pan generał?
Miałem zawsze zwyczaj ukazywać się pod komendnym, nawet w najgorszych warunkach, ogolony i możliwie starannie ubrany. Tak też było rano 18 maja, kiedy wszedłem do namiotu sztabu i zapytałem o ostatnie raporty. Zameldowano mi, że położenie jest nadal złe. To są wiadomości z nocy, odpowiedziałem. Dziś nieprzyjaciel będzie pokonany. Widziałem bowiem od jeńców, jakie jest położenie Niemców i że nadszedł kryzys bitwy. Wkrótce po moich słowach zaczęły istotnie napływać meldunki o osiągnięciu przez oddziały nakazanych celów. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Anów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Była ona przygotowana jeszcze przed kilku dniami. Gdy koło południa odwiedził mnie dowódca 8 armii, zapytałem, czy chciałby, aby obok polskiej flagi wywiesić flagę brytyjską. Był bardzo rad z tej propozycji.
W serialu Dom jest scena, gdy jedna z bohaterek usiłuje zatańczyć przy czerwonych makach, czym wywołuje skandal i zostaje siłą ściągnięta z parkietu. Przy tej pieśni bowiem nie tańczyło się, choć grano ją i śpiewano także w lokalach rozrywkowych. Notabene od pewnego czasu za publiczne wykonanie czerwonych maków trzeba płacić, gdyż prawa autorskie do nich wykupiła pewna niemiecka rozgłośnia, co zakrawa na gorzką ironię. W polskiej tradycji narodowej bitwa o Monte Cassino, której 60. rocznica mija w tym miesiącu, zajmowała i zajmuje miejsce szczególne. Zdobycie przez drugi korpus klasztoru położonego na szczycie góry w odległych Włoszech stało się dla Polaków symbolem zwycięstwa na przekór przeciwnościom losu. Nie tylko zresztą militarnym, ale również politycznym, gdyż rok po zdobyciu Monte Cassino żołnierze generała Andersa stali się dla aliantów niewygodnym balastem, a Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Ów nimb heroizmu otaczający bitwę sprawił, że rolę, jaką odegrali w niej polscy żołnierze, niejednokrotnie ukazywano w krzywym zwierciadle. Zdobycie niemieckiej fortecy, na której wcześniej połamały sobie zęby dywizje alianckie, efektownie wpisywało się w tradycję Samosiery. Tymczasem, jak twierdzą specjaliści, działania polskie miały niewiele wspólnego z tak zwaną kozietulszczyzną. Generał Anders zaplanował i rozegrał bitwę racjonalnie i profesjonalnie, bez szaleństwa okupionego niepotrzebnymi stratami, komentuje majowy magazyn historyczny Mówią Wieki. Nie była to więc kolejna w polskich dziejach straceńcza szarża.
Kryje jak szczur. Musicie na kark wziąć i strącić go smur. I poszli szaleni za żarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uporci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy siły polską krew. Po tych makach przed żołnierz i ginął,
straty dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wrosną kwi.
Usłyszeliśmy archiwalne nagranie piosenki Czerwone maki na Monte Cassino. Słowa napisał Felix Konarski, znany przed wojną jako Refren. Muzykę skomponował Alfred Schulz, a śpiewał Paweł Prokopieni z USA.
Polskie Radio PIK.
I na zakończenie naszego spotkania z historią pora na trzecią część jasnogórskiej epopei Marcina Rykowskiego i Zdzisława Pająka, w której autorzy przypomnieli historię klasztoru i zakonu na Jasnej Górze.
26 grudnia 1655 roku w poświąteczną noc obrońcy jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie usłyszeli jakiś podejrzany hałas i ruch w obozie szwedzkim. W ciemnościach nie mogli się zorientować, czy to nadciągnęły nowe siły wojskowe ze sprzętem, czy też generał Miller zmienia pozycję swoich wojsk, aby rankiem zaatakować klasztor. Tymczasem z godziny na godzinę nocny hałas w obozie szwedzkim zmniejszał się i jakby oddalał, aż nagle zapanowała pod murami Jasnej Góry zupełna cisza. Stoję na wałach jasnogórskiego klasztoru. Przede mną puste błonia częstochowskie. Wtedy, 350 lat temu, wszystko pokryte było grubą warstwą śniegu. Było przenikliwie zimno, wiał wiatr, był siarczysty mróz. I tak zaczęła się jasnogórska epopea. Przez półtora miesiąca Szwedzi miotali w stronę klasztoru tysiące płonących pocisków. Cały czas usiłując sforsować podstępem wały, na których dziś stoję. I próbuję opowiedzieć Państwu atmosferę tamtych dni strachu, zwątpienia i zarazem bezprzykładnego poświęcenia obrońców klasztoru.
Hrabia Przesowicz. Wysłany przez króla na spotkanie waszej ekscelencji. Pan mój najmiłościwszy Karol Gustaw niepokoi się o osobę cesarskiego posła.
Słyszałem w Wieluniu, że są tacy, którzy namawiają jego królewską mość Karola Gustawa, ażeby klasztor jasnogórski zajął. Czy to prawda?
Ekscelencjo, klasztor leży blisko śląskiej granicy i Jan Kazimierz snadnie od niego zasiłki mieć może. Musimy go zająć, aby temu przeszkodzić. Jan pierwszy zwrócił na to uwagę i dlatego jego królewska mość mnie tę funkcję powierzył.
W swoim pamiętniku przeor klasztoru ojciec Augustyn Kordecki pisał:
przybywają tymczasem z konwentu wieluńskiego ojciec Jacek Rudnicki, profes tego zakonu, a wkrótce potem pan Michał Chlebowski, donosząc, że Miller w 9000 wojska i z 19 działami większego kalibru, jako też z innym przyrządem wojennym, ruszył z Wielunia ku Częstochowie z posiłkowymi chówcami hrabiego Wrzeszczewicza, Wacława Sadowskiego, księcia Heskiego i dwóch pułkowników Polaków. I że tu z wszelką pewnością dnia 18 listopada przybędzie.
Tak pisał ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru jasnogórskiego w tamtym czasie.
18 listopada 1655 roku
mówi biskup Andrzej Franciszek Dziuba.
To podjęcie przez dowódcę, przez generała Millera, wykonania zadania, które brzmiało krótko. Zaatakować wrogie dotychczas miejscowości, zwłaszcza Częstochowę. Ale jednocześnie Karol Gustaw zaznaczył, że nie należy niszczyć klasztoru i postępować raczej łagodnie.
Jakoż prawie o godzinie 2 po południu gromadzą się hufy szwedzkie, a gdy stanęły u podnóża góry naprzeciw klasztoru, generał Miller przesłał przez jednego klasztornego ze wsi Lgoty list do zakonników i innych w ten czas w klasztorze będących następującej treści.
Wielebni i szlachetni ojcowie i inni twierdzy i klasztoru mieszkańcy, panowie i przyjaciele czcigodni. Dostojnością waszym, łącznie z oznajmieniem usług i życzliwości, czynię wiadomym, że jego królewska mość, król szwedzki, pan mój najłaskawszy, otrzymawszy pewne wiadomości o buntowniczych zamiarach w Wielkopolsce, był zmuszonym na ich poskromienie oraz w celu wzmocnienia pogranicznych zamków wysłać mnie z wojskiem w te strony. Kiedy więc tutaj przyszedłem, wnet i waszemu klasztorowi zagrozi wojsko królewskie, albowiem mam wyraźny rozkaz załogę w murach waszych zostawić. Mniemam, że to będzie z waszą korzyścią, jeśli was zaraz z początku i wcześnie o tym ostrzegę. Czyniąc to, napominam stanowczo, ażebyście bez dalszego ociągania się wysłali kilku pełnomocnych do ułożenia się ze mną względem liczby wojska i innych okoliczności do tego się odnoszących. Uczynicie przez to rzecz miłą jego królewskiej mości, który obiecuje łaskę swą waszemu klasztorowi i opiekować się nim będzie, albowiem miejcie to przekonanie, że wasze świętości wcale nie będą tknięte, ani też nabożeństwu jaka przeszkoda się nie stanie, a tym mniej zelżywość jakowa wyrządzoną będzie. Chodzi tylko bowiem o spokój w królestwie i bezpieczeństwo granic. Zresztą jeżeli już po zajęciu całej Mało i Wielkopolski pod władzę jego mości króla szwedzkiego opierać się myślicie, wtedy użyję wszelkich sił wojennych i spaleniem klasztoru zmuszę was ostatecznie do posłuszeństwa. Od was to zależeć będzie, nie opierać się konieczności, ale uczciwym poddaniem zjednać sobie łaskawość najjaśniejszego króla naszego. Bywajcie zdrowi. Datowane w obozie 18 listopada 1655. Wam najprzychylniejszy Burchard Miller, generał porucznik.
Na takie diktum ojciec Augustyn Kordecki, przeor jasnogórskiego klasztoru, w swoim pamiętniku oblężenia Częstochowy zanotował, co uczynił.
Nie zdawało nam się stosownym na list ten odpowiadać pisemnie. Szczególnie, gdy już na wieś zwaną Częstochówką, nie czekając odpowiedzi, Szwedzi napadli i wśród srogości nieprzyjacielskiej zajęli folwark przyległy klasztorowi, zabiwszy Jana Konopskiego, rządcę. A przy tym sadowić się zaczęli w miejscach korzystniejszych do szturmowania. Już więc nie pisać, ale orężem działać wypadało. W czasie więc, kiedy Szwedzi błąkali się po polach, badając położenie i uzbrojenie warowni, powitaliśmy ich strzałami z działu, co tak dobrze wpłynęło, że Miller musiał pod wieczór żądać zawieszenia broni, wysławszy w tym celu dwóch regimentarzy Polaków, którzy korzystając z tej sposobności, święcie przyrzekli ojcom, że żadną miarą nie wezmą oręża przeciw świętemu miejscu. Toż samo usposobienie było Scytów, Daków i Mołdawian, których 2000 pod dwoma pułkownikami polskimi królowi szwedzkiemu służyło.
Wszelkich środków chwyta się nieprzyjaciel, aby srogością wojny i postrachem przerazić serca oblężonych. atoli ani gęsto miotane ognie, ani częsty grzmot dział nie odjęły odwagi obrońcom klasztoru i nie ogarnęła ich bojaźń.
Ledwie tedy rozbłysło na niebie, rozpoczęła się walka artylerii. Lecz tym razem pierwsze zagrały działa szwedzkie. Nieprzyjaciel nie myślał zrazu uczynić w murach wyłomu, by przezeń do szturmu się rzucić. Chciał tylko przerazić, zasypać kulami kościół i klasztor, wzniecić pożary, podruzgotać działa, pobić ludzi, rozszerzyć trwogę. Na mury klasztorne wyszła znów procesja, bo nic tak nie ukrzepiało walczących jak widok Przenajświętszego Sakramentu i spokojnie z nim idących zakonników. Działa klasztorne odpowiadały grzmotem na grzmot, błyskawicą na błyskawicę, ile mogły, ile ludziom sił i tchu w piersiach starczyło. Ziemia też zdawała się trząść w posadach, morze dymu rozciągnęło się nad klasztorem i kościołem. Co za chwilę, co za widok dla ludzi, a wielu takich było w twierdzy, którzy nigdy w życiu nie patrzyli na krwawe oblicze wojny. Ów huk nieustający, błyskawice, dymy, wycia kul rozdzierających powietrze, straszliwy chychot granatów, szczękanie pocisków o bruki, głuche uderzenia o ściany, dźwięk rozbijanych szyb, wybuchy pękających kul ognistych, świst ich skorup, chrobot i trzaskanie dylowań, chaos, zniszczenie i piekło. W czasie tego ani chwili spoczynku, ani oddechu dla wpół zduszonych dymem piersi. Coraz nowe stada kul, a wśród zamieszania głosy przerażające w różnych stronach twierdzy, kościoła i klasztoru.
Pali się, wody, wody! Na dachy z bosakami, płacht więcej!
Na murach zaś okrzyki rozgrzanych walką żołnierzy.
Wyżej działa! Wyżej! Pomiędzy budynki! Ogień!
Około południa dzieło śmierci wzmogło się jeszcze. Zdawać się mogło, że gdy dymy opadną, oczy szwedzkie ujrzą tylko stos kul i granatów na miejscu klasztoru. Kurzawa wapienna ze ścian obitych kulami wzbijała się i mieszając z dymami przesłaniała świat. Wyszli księża z relikwiami egzorcyzmować owe tumany, aby nie przeszkadzały w obronie. Huk dział stał się przerywany, ale tak gęsty jak oddech zdyszanego smoka. Nagle na wieży, świeżo odbudowanej po zeszłorocznym pożarze, ozwały się trąby wspaniałą harmonią pobożnej pieśni. Płynęła z góry ta pieśń i słychać ją było na ogół, słychać wszędy aż na bateriach szwedzkich. Do dźwięku trąb dołączyły się wkrótce głosy ludzkie i wśród ryku, świstu, okrzyków, łoskotu, grzechotania muszkietów rozległy się słowa.
Boga Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja.
To wybuchło kilkanaście granatów, trzask dachówek i krokwi, a potem okrzyk wody targnął słuchem i znów pieśń płynęła dalej spokojnie.
U Twego Syna Hospodyna spuści nam, ziści nam chlebny czas, zbożny czas.
W 1620 roku podjęto decyzję ufortyfikowania wzgórza jasnogórskiego sanktuarium.
Mówi kapelan twierdzy Jasna Góra, ojciec podpułkownik dr Jan Golonka.
Król Władysław IV nazywa to ufortyfikowanie w Częstochowie Fortalicją Marianum, czyli to była twierdza, która nie tylko miała być twierdzą Rzeczypospolitej w systemie obronności ojczyzny, ale równocześnie ona miała, wiedział, zresztą król, Wazowie wiedzieli, czym jest Jasna Góra, zresztą pielgrzymowali po kolei na Jasną Górę i wielokrotnie twierdza częstochowska powstała niedługo po 1655 roku. Tutaj Szwedzi podciągnęli 18, 19 już zaczęli obszczał i zasadniczo to oni mieli w swojej koncepcji sztuki militarnej przełamać, uszkodzić i dokonać wyłomu w twierdzy. I jeden dzień, drugi i robili najpierw całą akcję oszczeliwania, kanonady, armatami. Ale widzą, że nie za bardzo te ich 6-3-12-kartaunowe armaty małego kalibru nie robią wrażenia, nie ma perspektywy przełamania. Jak powiedziałem, twierdza nieduża, ale solidna, grubość murów i dzisiaj się obserwuje te wyłomy czy od uderzeń kul szwedzkich, no to wyleciało kawałek cegły, cegła i to można obejrzeć. Trzeba było cudu, żeby ten puszkarz celowniczy trafił drugi raz w to samo miejsce.
Trochę jakby zabrakło im chyba rozpoznania, że to już jest twierdza, że ma swoje umocnienia.
No tak, zresztą sami Szwedzi, Miller przecież dowódca, oty ten kurnik, my to w trzech dniach zdobędziemy, jak pisze Henryk Sienkiewicz. I faktycznie te działania, one były długotrwałe i bez skutku. Dlaczego? Bo jednak okazuje się, że Kordecki to był dyplomata. Nie tylko się modlił, zawierzał się, leżał krzyżem modlitwę, ale był sprytny dyplomata. Pisał korespondencję, wysłał gońców, nawet w Wigilię Bożego Narodzenia wysłał delegację z opłatkiem. Miller myślał, że już wreszcie mnichy zastanowiły się i poddadzą twierdzę, a tutaj na jego stół wyleciała paczka opłatków.
Kordecki jest jednym z tych ludzi, napisał Mickiewicz, których opatrzność zsyła od czasu do czasu jako wzory dla następnych pokoleń. Nigdy idea polska nie znalazła równie pełnego wcielenia jak w nim.
Ojciec Augustyn Kordecki zawierzył Matce Bożej. On uczynił akt heroiczny, sam o tym pisze, że ofiaruje swoje życie w obronie tego miejsca, świętości tego miejsca.
Mówi ojciec Melchior Królik.
I innych zachęcał również do takiego aktu heroicznego. Więc nie bronił ojciec Kordecki nawet cudownego obrazu, bo jak wiemy był wywieziony na Śląsk. Nie bronił skarbów, bo przecież część była, prowincja zabrał wraz z obrazem, te najcenniejsze. Część zatopiono w stawach, potem tam wyłowili je. A poza tym samych skarbów nie broniłby do tego stopnia, żeby życie własne i cudze poświęcać. Nie bronił też swojej sławy, dlatego że, jak wiemy, król proponował mu dozgonne przełożeństwo, nie przyjął, a i tak był. Obliczyłem, że na te 40 lat, jak był w zakonie, to tylko kilka miesięcy nie był przełożony. A tak cały czas był przełożony, to był urodzony przełożony, ciągle go wybierali. Albo przeor jasnogórski, albo prowincja, tak na zmianę. Więc nie przyjął mimo wszystko tej propozycji króla, nie przyjął krzesła senatorskiego, bo powiedział, że to nie jest dla zakonnika, i nie przyjął biskupstwa. Te propozycje dawał mu król jako nagrodę później za zwycięską obronę. Jedynie co przyjął, to Fundację Królewską Jana Kazimierza, klasztor w Warszawie. Potrzebowała Jasna Góra, w ogóle Paulini, mieć w stolicy klasztor i właśnie przy kościele Świętego Ducha tam ufundował król klasztor. To jest jedyna nagroda, którą przyjął Kordecki za obronę, ale to jest nagroda tylko dla zakonu, nie dla niego osobiście, prawda? Dlatego bezwzględnie to był człowiek naprawdę bohater narodowy, to był człowiek, który walczył tylko o co? Odpowiada ówczesny metropolita krakowski w 300-lecie śmierci ojca Kordeckiego. Ojciec Kordecki walczył w obronie ostatniego skrawka niepodległej Polski. Więc bronił świętości tego miejsca i ostatniego skrawka niepodległej Polski.
Ojciec Kordecki, jak powie ksiądz kardynał Wyszyński, konfrater zakonu, to człowiek gorącego serca, to szaleniec, to człowiek pełen męstwa.
Ksiądz Kordecki dwoił się i troił, odprawiał nabożeństwo, zasiadał na radach, nie opuszczał chórów dziennych i nocnych, a w przerwach obchodził mury, rozmawiał ze szlachtą i wieśniakami. A przy tym w twarzy i całej postawie miał taki jakiś spokój, jaki prawie tylko kamienne posągi mieć mogą. Patrząc na jego oblicze, pobladłe od niewywczasów, można było sądzić, że ten człowiek śpi snem słodkim i lekkim. Lecz cicha rezygnacja i niemal wesołość paląca się w oczach, usta poruszające się modlitwą zwiastowały, że czuwa i myśli, i modli się, i ofiaruje za wszystkich. Z tej duszy, natężonej ze wszystkich sił ku Bogu, wiara płynęła spokojnym i głębokim strumieniem. Wszyscy ją pili pełnymi usty i kto miał duszę chorą, ten zdrowiał. Gdzie zabielał jego habit, tam pogoda czyniła się na twarzach ludzkich. Oczy się śmiały, a usta powtarzały.
Ojciec nasz dobry, pocieszyciel, obrońca, nadzieja nasza.
Całowano jego ręce i habit, on zaś uśmiechał się jak zorza i szedł dalej, a koło niego, nad nim i przed nim szła ufność i pogoda. Jednak i ziemskich środków ratunku nie zaniedbywał. Ojcowie wchodzący do jego celi zastawali go, jeśli nie na klęczkach, to nad listami, które na wszystkie strony rozsyłał. Pisał do Wittenberga, głównego komendanta w Krakowie, prosząc o miłosierdzie nad świętym miejscem. I do Jana Kazimierza, który w Opolu ostatnio czynił wysilenia, by niewdzięczny naród ratować. I do pana kasztelana Kijowskiego, otrzymanego przez własne słowo jakby na łańcuchu w Siewierzu. I do Wrzeszczowicza, i do pułkownika Sadowskiego. Czecha i Lutra, który pod Millerem służył, a który duszę mając szlachetną, starał się odwieść groźnego generała od napadu na klasztor.
Rozkazuje obnosić najświętszy sakrament około murów i warowni wśród publicznych modłów. Błogosławi działa większe i mniejsze, kule ołowiane, żelazne i naczynia z prochem.
Jeden tydzień, drugi tydzień i to nie były żarty. Przecież tu w twierdzy też jedzenie się kończyło. Dowódcy już się też załamywali poszczególnych bastionów i nawet były wykryte spiski i chcieli poddać twierdzę. Ojciec Kordecki wykrył te spiski i zmieniał dowódców, by stopa heretycka nie zbezcześciła miejsca świętego.
Nie o nasze gardła nam chodzi, nie o żony i dzieci. Ale o ten święty przybytek!
Nie chcemy na siebie brać odpowiedzialności, nikt nie ma prawa jej brać, nawet ksiądz Przeo!
To Szwedy katolika na dowódcę twierdzy obiecali!
Przybytek spłonie!
Jaki mury rozwalą!
Słowa. Raz nie wymordują!
Ratować nam trzeba!
Twierdzę trzeba poddać!
W drugiej połowie oblężenia doszło jednak do poważnego załamania się ducha u jasnogórców.
Mówi ojciec Tadeusz Dionizy Łukaszuk.
Nie wyjmując kapłanów sanktuaryjnych, z różnych stron dało się słyszeć głosy domagające się dogadania się ze Szwedami i poddania im klasztoru. Wówczas Kordecki, zwoławszy ojców i inne osoby, towarzyszące na jedno miejsce, przedstawił im religijne następstwa ewentualnego poddania. Poddać to miejsce, mówił, znaczy tyle, co przekazać je na pastwę ludziom odmiennej religii. Byłoby niewybaczalnym wykroczeniem, gdyby przyszło wszystkim zakonnikom to miejsce porzucić i pozostawić bez żadnej kapłańskiej posługi. Spadłaby na tychże zakonników hańba dezercji z miejsca świętego, powierzonego na zawsze ich pieczy. Wobec zebranych ojców Kordecki postawił kategoryczne żądanie takie, żeby wypisali swoje imiona ci, którzy przez wzgląd na chwałę Bożą i na cześć Najświętszej Dziewicy chcieliby pozostać w okupowanym klasztorze. Podczas gdy on sam i kilku innych mu bliskich postanowili już z góry uchylić się od towarzystwa z heretykami. Ojcowie stali w milczeniu, jak zaklęci. Żaden nie pospieszył ze swoim imieniem. Wykorzystał to milczenie przeor, wykazując, jak niestosowne i niezgodne z ich powołaniem były stawiane przez nich żądania. Oddać klasztor nieprzyjaciołom, niechętnym kultowi niebia, nie było w niczym innym, jak wydanie ich czci na podeptanie tych niebian. Głównie chodzi o Matkę Bożą. Czy to jest miłość Boga? Pyta się Kordecki ich. Albo czy to jest wdzięczność okazana Boga Rodzicy, jedynej łaskawej patronce tego miejsca?
Thank you.
Sanktuarium już od połowy XVI wieku działa kapela jasnogórska. W swoich szeregach miała wielu wspaniałych kompozytorów, ponad 40.
Mówi ojciec Nikodem Kilnar.
Oni podczas oblężenia przygrywali zwierzę, tak zwane ganki, aby swoją modlitwą, śpiewem, graniem dodawać otuchy wszystkim tym, którzy bronili sanktuarium.
Tu zdarzyło się, że gdy z nieprzyjacielskiego obozu kilka kul ognistych rzucono na klasztor, jedna z nich utkwiła wprawdzie w dachu kaplicy Matki Boskiej, lecz nagle odskoczyła. Druga, z boku do uświęconego miejsca zmierzając, jak gdyby siłą ukrytą odtrącona, zwróciła się ku obozowi, po powietrzu straszliwy ogień rozrzucając. Następnie, gdy się przekonał Miller, że przy obleganiu klasztoru podobnymi środkami i sposobami niewiele dokazać może, wysłał do Wittenberga, który naczelnie wojskiem szwedzkim dowodził i na ten czas w Krakowie zostawał, aby mu przysłał działa zdatne do tłuczenia murów i aby jego wojsko piechotą powiększył. Sam tymczasem kazał prowadzić miny ku murom.
Próbowali podkopu. Sprowadzili nawet górników z Olkusza, bodajże ze 30, jak piszą archiwalia, tutaj robiło podkopy. Klasztor i twierdza stoi na litej skale. To jak ci górnicy wyrabiali ten podkop, to pogubili kijofy.
Robotnicy mimo wszelkich ostrożności padali gęstym trupem od wystrzałów kościelnych, a pracowali niechętnie. Wielu wolało ginąć, niż przyczyniać się do zguby świętego miejsca. Miller czuł co dzień wzrastający opór. Mrozy odbierały resztkę odwagi zniechęconemu wojsku, między którymi szerzył się z dnia na dzień przestrach i wiara, że zdobycie tego klasztoru nie leży w mocy ludzkiej.
Czy możecie mi wreszcie powiedzieć, wróg, kiedy nadejdzie ta kulubryna?
Na to trzeba czasu, jenerale.
Ja nie mam czasu!
Generale, na drogach grasują buntownicy.
Mnisi poddadzą się prędzej czy później, a obrona to pozór jeno, by uzyskać lepsze warunki. Wyślijmy posłów!
Był trzeci jak gdyby wątek, który widzimy już w oparciu o dokumenty, misje, które były ze strony klasztoru do obozu Millera. A mamy po dzisiejszy dzień bardzo dużo korespondencji i od ojca Kordeckiego do Millera, czy Wittenberga do Krakowa, czy mamy korespondencję Millera do klasztoru czy Wittenberga i również były korespondencje z królem Karolem Wazą.
I one są zbieżne i z pamiętnikiem ojca Kordeckiego.
Tak, naturalnie, z tym, że interpretacja strony polskiej jest jeszcze inna.
Ta interpretacja tych listów Kordeckiego, ona już nawet została do tego doprowadzona, że był jakby wasalem króla szwedzkiego Kordecki. To podobno historycy szwedzcy upowszechniali takie dokumenty.
Tak, ale tu trzeba patrzeć przede wszystkim przez miejsce, przez pryzmat Jasnej Góry, przez to miejsce i przez tych zakonników, którzy tutaj byli.
I to już wszystko, co przygotowałem na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie z historią. Spotykamy się 12 czerwca po godzinie 22. Kłania się Wojciech Sobociński. Do usłyszenia.